Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Stasiek.
A ja jestem Ada.
Dzisiaj pogadamy sobie o American Film Festival, który miał miejsce we Wrocławiu w listopadzie i na którym uczestniczyliśmy oboje przez cały czas jego trwania. Obejrzeliśmy sobie trochę filmów i podzielimy się naszymi wrażeniami, które nam się najbardziej podobały, które nam się podobały trochę mniej i ogólnie jak wypadł wrocławski festiwal. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcasts, a listę wszystkich znajdziecie w opisie tego odcinka.
No i zachęcamy do obserwowania nas na naszych social mediach, Facebooku, Instagramie, Twitterze czy też X-ie. Wszędzie znajdziecie nas pod nazwą Popkulturystyka, pisane oczywiście razem. No i jeśli na przykład śledziliście nas na naszym Instagramie, to pewnie już widzieliście trochę naszych wrażeń właśnie z American Film Festivalu. Generalnie raczej jak jeździmy na jakieś festiwale, konwenty i tego typu imprezy, to dużo tam relacjonujemy na żywo właśnie na naszym Instagramie, więc warto nas obserwować, bo nie tylko informujemy tam o nowych odcinkach podcastu, ale także o takich rzeczach. No i właśnie, porozmawiamy sobie dzisiaj o naszych ulubionych filmach z festiwalu, o naszych najmniej ulubionych filmach, o tych najgłośniejszych i tak dalej, ale na sam początek zaczniemy od takich ogólnych wrażeń z festiwalu, z tegorocznej edycji, bo jest to festiwal, który odbywa się co roku właśnie we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty. I może zacznijmy od twoich wrażeń, bo dla nas obojga był to pierwszy American Film Festival, na którym uczestniczyliśmy w całości, w sensie wcześniej mieliśmy okazję tam pojawiać się na jakichś pojedynczych filmach, ale teraz pierwszy raz mieliśmy karnet, akredytację i od rana do wieczora oglądaliśmy filmy, ale dla ciebie był to także pierwszy w ogóle festiwal filmowy właśnie taki pełny, więc może zacznijmy właśnie od twoich wrażeń nie tylko z pierwszego AFF-u, ale także z pierwszego festiwalu filmowego.
To prawda, to był mój pierwszy festiwal filmowy z karnetem, na którym właśnie w całości uczestniczyłem. Oboje zresztą uczestniczyliśmy, mieliśmy akredytację medialną jako Popkulturystyka. I w zasadzie już po pierwszym dniu, to znaczy po tym pierwszym pełnym dniu, po obejrzeniu tych czterech filmów jednego dnia, zacząłem się zastanawiać, czemu ja nigdy wcześniej tego nie zrobiłem? W sensie to jest super.
Tak.
I ta atmosfera cała, i ci wszyscy ludzie na korytarzach, którzy dyskutują o tym filmie, z którego właśnie wyszedłeś, albo jakimś innym, który wcześniej widzieli i dzielą się żywo swoimi opiniami. I to ta ekscytacja tym filmem, który zobaczysz zaraz, i wymienianie się z innymi ludźmi, a ty na co teraz idziesz, i tak dalej. I to zmęczenie, które ci towarzyszy przez cały czas, ale jednocześnie radość z chłonięcia kolejnych godzin rozrywki filmowej albo mniej rozrywki, bo czasami też filmy są słabe, ale nawet jak są słabe, to czujesz jakąś wartość w tym, że możesz komuś zaraz o tym opowiedzieć, jaki był słaby. Więc no, było to doświadczenie super, świetne, na pewno niezapomniane i na pewno nie ostatnie, bo chętnie się wybiorę i na kolejne edycje American Film Festival i na inne festiwale we Wrocławiu, być może nie tylko we Wrocławiu. Tak, dane mi było zobaczyć 18 filmów bodajże. Można powiedzieć, że tylko 18, bo można było zobaczyć 25 ogólnie?
No, nawet 26.
Jak się ktoś postarał?
5 dziennie, przez 5 dni plus jeden film otwarcia, ale oczywiście bez przesady. Mam nadzieję, nie istnieją ludzie, którzy się zachowują w taki sposób.
Nie wiem, kim trzeba by było być, żeby w ogóle wytrzymać coś takiego. Ale jednocześnie szanuję, jeśli ktoś tak zrobił, jednocześnie przerażasz mnie, człowieku, który tak zrobił. Ale tak, jestem bardzo zadowolony z tego doświadczenia festiwalowego i całej tej otoczki, która temu towarzyszyła. I przy okazji większość filmów, na których byłem, była naprawdę dobra, albo przynajmniej dobra, albo przynajmniej spoko. Raczej się nie zdarzały takie, z których bym wyszedł kompletnie rozczarowany, zdenerwowany i wynudzony. Był taki jeden. Ale ogólnie poziom tych filmów, na których byłem, był raczej porządny, więc tutaj też nie mam na co narzekać, ale to więcej opowiemy zaraz.
Tak, no właśnie. Też oczywiście warto wziąć pod uwagę, że jako, że to był nasz pierwszy pełny American, to ciężko porównywać tutaj tą edycję do zeszłorocznych, no bo właśnie po prostu nie byliśmy na nich, ale właśnie jak na pierwsze doświadczenie, pierwszą styczność z tym festiwalem, to było naprawdę, naprawdę fajnie. Ta atmosfera festiwalowa, o której mówiłeś, no jest cudowna w zasadzie na każdym festiwalu, ale no ja też w zasadzie, to nie jest tak, że ja jestem jakimś stałym bywalcem festiwali w przeciwieństwie do Staśka, bo ja na swoim pierwszym festiwalu również byłam w tym roku i były to Nowe Horyzonty, w sensie właśnie pierwszym festiwalu z karnetem takim pełnym. Więc wciąż jest to dla mnie nowe doświadczenie i też podobnie jak Stasiek przez cały czas miałam takie poczucie, że dlaczego kiedyś mi się wydawało, że festiwale filmowe nie są dla mnie, w sensie, że kojarzyło mi się to z czymś takim pretensjonalnym i właśnie myślałam, że strasznie ciężko jest wytrzymać na tylu filmach dziennie, że 3 filmy to już by było dużo, a co dopiero 4.
Tak, ja byłem przekonany, że ja nie dam rady, a ostatecznie okazało się, że te 4 filmy dziennie to wcale nie było tak trudno.
Tak, no i właśnie też nawet sam program był bardzo atrakcyjny i jeszcze nawet zanim został cały program przedstawiony, tylko były jakieś tam pojedyncze tytuły, to już się jarałam trochę tym festiwalem i miałam takie poczucie, że dobra, jest już teraz parę takich filmów, które się fajnie zapowiadają, a później jak czytałam sobie ten program, to w zasadzie bardzo dużo z tych filmów było takich, które po samym opisie brzmiały rewelacyjnie i bardzo często było tak, że no naprawdę trzeba było walczyć ze sobą i podejmować trudne decyzje, bo czasem 2 bardzo fajnie zapowiadające się filmy leciały w tym samym czasie i ostatecznie mi na przykład nie udało się obejrzeć wszystkich filmów, które bym chciała, bo po prostu nie udało mi się tak wcisnąć ich w swój grafik. Albo czasem było tak, że po prostu musiał to by być 5 film tego dnia i to było jakby miejsce, w którym ja stawiałam już granice. Jakby te 4 filmy jestem w stanie wytrzymać, ale 5 to jest już za dużo. Ale tak, również jestem bardzo zadowolona. Również nie wiem, czemu wcześniej tego nie robiliśmy, czemu wcześniej nie jeździliśmy. Znaczy jeździliśmy, to w ogóle jest jeszcze inna sprawa, że mamy tutaj te Nowe Horyzonty praktycznie pod domem. No, ale tak, polecam absolutnie American Film Festival i polecam festiwale filmowe, jeśli jeszcze wcześniej nie mieliście okazji uczestniczyć w czymś takim, bo jest bardzo duża szansa, że podobnie jak my, miło się zaskoczycie.
To nie jest takie straszne, jak się wydaje, musicie się przełamać.
Tak, w ogóle to, że to się wydaje straszne, jest trochę absurdalne. No ale dobrze, tak, to są nasze ogólne wrażenia z festiwalu. Natomiast zacznijmy sobie omawianie teraz od wspomnienia o takich kilku tytułach, które były bardzo głośne w tym roku. Takie najgłośniejsze filmy tego festiwalu. Wybraliśmy 3 takie tytuły. I jest to Priscilla, Dream Scenario i Dziwne Ścieżki Życia. I może zacznę od Dream Scenario, bo jest to taki film, o którym chyba nawet nie tyle słyszałam wcześniej, tylko dopiero jakoś mam wrażenie, że jak się pojawił program festiwalu, to jakoś ten film się pojawił na moim radarze, że tak powiem. I jak przeczytałam opis, to pomyślałam sobie, że to brzmi jak najlepszy film na świecie, bo Dream Scenario to jest film o tym, że jest taki koleś, który nagle okazuje się, taki najzwyklejszy koleś na świecie, który jest jakimś tam naukowcem, prowadzi swoje nudne, zwykłe życie, ma żonę i dzieci, czy tam dziecko i jest najbardziej przeciętnym człowiekiem, jaki istnieje, ale nagle staje się do pewnego stopnia celebrytą, bo okazuje się, że bardzo wiele ludzi widzi go w swoich snach. I żeby dopełnić tego wszystkiego, żeby ten film, jakby już sam ten opis jest ciekawy, ale żeby jeszcze tego dopełnić, to rolę główną w tym filmie gra Nicolas Cage. Oczywiście, bo ktoś by inny. I szczerze mówiąc, jak ja przeczytałam ten opis, to od razu byłam zakochana w tym pomyśle i w tym filmie. I też mam wrażenie, że właśnie bardzo szybko zrobił się taki buzz dookoła tego filmu, że to był jeden z takich najbardziej oczekiwanych filmów festiwalu. I jak to wyszło w praktyce? No, jest to fajny film. Wciąż ten pomysł jest bardzo oryginalny i sprawdza się naprawdę dobrze, zwłaszcza na początku, w pierwszym akcie filmu, czy w pierwszej połowie drugiego aktu. Potrafi być ten film bardzo angażujący i no po prostu jakby nie zmierzać w niespodziewanych kierunkach. Tylko, że niestety w pewnym momencie ten film zaczyna się trochę gubić w swoim przekazie, próbuje być chyba trochę za bardzo meta i trochę za bardzo poruszać jakieś takie tematy społeczne związane właśnie ze sławą i z internetem i nie wiem, jakimś cancel culture i innymi takimi zjawiskami. Potem pojawiają się także jakieś takie wątki związane z marketingiem korzystającym na takich rzeczach i tak dalej, i tak dalej. I trochę się ten film gubi we wszystkim i przestaje być tak angażujący, jak był na samym początku. No i niestety ostatecznie powiedziałabym, że Dream Scenario to jest jeden z największych zawodów moich tego festiwalu, choć wciąż uważam, że jest to naprawdę dobry film. Jeśli będziecie mieli okazję, to absolutnie nadróbcie go, bo warto. I wciąż przez większość filmu bawiłam się naprawdę bardzo dobrze, ale po prostu boli mnie świadomość tego, jak idealny film to mógł być, a no niestety taki nie jest.
No ja mam bardzo podobne zdanie. Dream Scenario jest okej, ale jest też bardzo zmarnowanym potencjałem przy tym, bo pomysł to faktycznie najlepsze, co ten film w sobie zawiera. To z tym niespodziewanym pojawianiem się w snach ludzi i to ma też faktycznie fajny potencjał na to, co ten film chce powiedzieć na temat właśnie sławy i jakiegoś takiego podążania za viralem w social mediach i tak dalej. Ale no niestety, tak jak powiedziałaś, gdzieś się gubi, no i poza tą naprawdę mocnym początkiem i w ogóle naprawdę mocną pierwszą połową, która wciąga, zaskakuje, bawi i no sprawia, że chcesz dowiedzieć się więcej o tym całym koncepcie i tym bohaterze i tak dalej. A potem zaczyna się trochę powtarzać, zaczyna się gubić, staje się po prostu męczący i nudny już w samej końcówce i po prostu masz takie, dobra, do brzegu, już wiemy najważniejsze rzeczy, już powiedzieliście nam to, co powiedzieliście, a on tam jeszcze dokłada coś i jeszcze powtarza znowu te rzeczy, które już były przekazane wcześniej i po prostu nie umie jakoś domknąć tego bardzo fajnego pomysłu i bardzo fajnego otwarcia w jakiś ciekawy i angażujący sposób i ostatecznie wychodzisz z kina z takim okej. Więc no niestety, gdyby lepiej się skończył, gdyby cały film był taki jak jego początek i zamysł na to, to byłbym zachwycony, a nie byłem, ostatecznie byłem trochę właśnie rozczarowany. I tak warto się wybrać, jeśli będzie gdzieś tam w kinach szeroko, żeby zobaczyć. Bo nie jest źle, ale mogłoby być znacznie lepiej.
To prawda. Kolejny film, który był bardzo głośną premierą, ponieważ był to w sumie pokaz przedpremierowy, który można było właśnie zobaczyć na festiwalu. Polska premiera tego filmu jest 9 lutego przyszłego roku i jest to Priscilla, czyli film opowiadający o życiu Priscilla Presley, żony Elvisa Presleya, wyreżyserowany przez Sofię Coppolę. I był to bardzo oczekiwany film już od festiwalu w Wenecji bodajże, o którym było już wtedy dosyć głośno i mam wrażenie, że dużo się o tym filmie mówiło. Dosyć głośno zrobiło się też o nim przez memy związane z aktorem grającym Elvisa Presleya, Jacobem Elordim. I porównaniami do tego, jak on się przygotował do tej roli w porównaniu do Austina Butlera, który grał Elvisa w Elvisie.
Tak, Jacob Elordi poznał Elvisa przez Lilo i Stitch na przykład.
Tak. No, więc jakby mam wrażenie, że ten film w takiej ogólnej świadomości osób interesujących się gdzieś tam kinem czy popkulturą był dosyć głośny i widać było też, że na festiwalu zainteresowanie nim było dosyć spore. Jak ostatecznie wypada Priscilla? Może ty tym razem zacznij?
Tak, no oczekiwania były duże, był buzz wokół tego filmu, był hype, podobnie jak z Dream Scenario, trochę moim zdaniem nie dorównał temu już sam produkt końcowy, z tym, że ogólnie całościowo jest o wiele bardziej równym filmem i jest dobrym filmem, to... Coś nie do końca mi tam zagrało, w sensie po prostu nie zachwyciłem się, miałem takie okej, to jest dobry film, dobrze zrealizowany, ładnie nakręcony, opowiadający ciekawą historię, opowiadający ważną historię, która gdzieś tam była do tej pory być może no, nieznana przez wiele osób i schowana, ukryta w cieniu Elvisa Presleya, króla rock'n'rolla. Bardzo aktorsko mi się też spodobało ten wspomniany tak. Jacob Elordi, który no tak szczerze na początku średnio mi pasował do tej roli, kiedy sobie to wyobrażałem, znając go głównie z Euforii.
No, to prawda.
To tutaj wszedł w buty Elvisa w zasadzie z taką łatwością i od razu kupiłem tę postać.
Jest taka subtelna dosyć ta rola, w sensie taka nieprzeszarżowana, w sensie jest...
Jest tak subtelna, którą łatwo można przeszarżować.
To prawda. Ale właśnie jest moim zdaniem ten występ tak subtelny, jak powinien być w filmie, który nie jest o Elvisie.
Tak. Tak, i Sofia Coppola nakreśliła tutaj bardzo ciekawą sylwetkę właśnie Priscilla Presley, którą ogląda się z zaangażowaniem, ale też pod koniec moim zdaniem trochę historia jest za szybko domknięta, trochę tak po łebkach przedstawia nam te finałowe wydarzenia, które prowadzą do tego, jak ostatecznie jest rozwiązana w samym filmie ta historia. Przez co też miałem takie pod koniec trochę uczucie, że no, można byłoby to zrobić lepiej i nie do końca aż tak mnie emocjonalnie zaangażował ten film, jak chciał to zrobić, albo mógłby to zrobić. Miałem takie wrażenie. Mimo wszystko jest to dobra, albo nawet bardzo dobra produkcja i polecam zobaczyć.
Tak, no moim zdaniem przede wszystkim już samo przedstawienie historii kogoś innego niż gwiazda, gdzie tak jakby życie tej wielkiej gwiazdy jest tylko tłem, to już jest zamysł ciekawy sam w sobie. Też dosyć dużo mam wrażenie temu filmowi dodawało to, że no, bardzo niedawno mieliśmy okazję oglądać Elvisa w zeszłym roku, przez co wszyscy będący na bieżąco z popkulturą są też jakby dosyć świeżo pamiętają jakby mniej więcej zarys, tą linię czasową tego, co się działo w życiu Elvisa, więc mam wrażenie, że
tak,
to też
pomogło
dużo,
bardzo.
Dużo pomogło. Ale tak, właśnie podoba mi się to, w jaki sposób ta historia jest właśnie taka subtelna, taka nieprzeszarżowana w zasadzie w żaden sposób. Wszystko tutaj jest takie właśnie bardzo subtelne i takie powolne i takie delikatne. A jednocześnie mamy świadomość tego właśnie, że gdzieś tam w tle odbywają się te wielkie rzeczy, o których wszyscy słyszeliśmy i które wstrząsnęły wtedy światem. No tak jak powiedziałeś, aktorsko wypada naprawdę dobrze, ogólnie jakby od strony technicznej wypada naprawdę dobrze, ale ostatecznie też mi czegoś zabrakło, w sensie nie miałam takiego poczucia, że ta postać Priscilli została jakoś bardzo dobrze przedstawiona, że rozumiemy całą jej motywację i wszystko. Łatwo jest bardzo sympatyzować z tą postacią. Podejrzewam, że bardzo dużo tutaj zawdzięcza po prostu występ aktorski Kylie Spaeny? Nie mam pojęcia, jak się czyta imię i nazwisko tej aktorki.
Jakoś
niestety.
Tak.
Jakoś tak. Ale właśnie no, ostatecznie wyszłam z kina z takim poczuciem, że był to fajny film, ale absolutnie niczym nie zachwycił. Nie był tak dobry, jak mógłby być, ale jednocześnie jak sobie pomyślę o tym, jak wiele filmów będących biografiami muzyków, to oczywiście nie jest biografia muzyka, ale jednak jest to film mocno z tym związany.
Biografia okołomuzyczna.
Biografia okołomuzyczna, tak, to jest to. To jednak mimo wszystko mam takie poczucie, że ten film jest dosyć mocno autorski, wyróżnia się jakoś tam na tle, ma jakiś pomysł na siebie, no tylko ostatecznie trochę nie do końca to wszystko wybrzmiało.
Mhm, to prawda. I jeszcze jeden z takich głośnych filmów, który swoją polską premierę miał właśnie na AFF-ie, to Dziwne ścieżki życia Almodovara, nowy film, krótkometrażowy, który teraz można oglądać w kinach w szerokiej dystrybucji.
To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo to jest film tak. krótkometrażowy, który trafił do szerokiej dystrybucji kinowej. To jest...
To prawda, rzadko spotykana sprawa, ale trochę też z jasnych przyczyn tak się stało, bo nie dość, że jest to nowy film bardzo uznanego, szanowanego, zasłużonego reżysera Pedro Almodovara, no to jeszcze jest w tym filmie inny bardzo popularny Pedro Pascal, który ostatnio tak. jest ulubioną osobą internetu. I już jak ten film został jakiś czas temu zapowiedziany i został przedstawiony światu jakby opis fabuły i tak dalej, to mam wrażenie, że internet huczał od tego, że dostaniemy western z Pedro Pascalem i Ethanem Hawkiem, który jest też przy okazji homoseksualnym romansem. W sensie, że to jakoś ten koncept od razu chwycił bardzo.
Tak.
I mi się ten film bardzo podobał, choć na początku trochę nie wiedziałem, jak się czuć, kiedy się skończył, bo nie jestem przyzwyczajony do oglądania filmów krótkometrażowych, więc no jako, że ten film trwa jakieś pół godziny, to kiedy w momencie, kiedy już jesteś najbardziej zaangażowany w tę historię, już zdążyłeś przywyknąć do tych postaci i zrozumieć je i tak dalej, i w momencie, w którym ten film, znaczy film pełnometrażowy dopiero by się rozkręcał, to tutaj dostajemy napisy końcowe. I potrafi to bardzo łatwo wyrwać z takiego flow, który masz oglądając ten film. Jednocześnie no, trochę wiesz, że on już się zaraz będzie kończył, ale też no, nie wiesz, czy już teraz, czy jeszcze trochę. Ale mimo wszystko zdążył w tych 30 minutach opowiedzieć bardzo ciekawą i bardzo sprawnie to zrobić historię. Relacje między postaciami są bardzo jasne, przejrzyste i ciekawie napisane. Nie ma tam w zasadzie żadnego zbędnego dialogu. Wszystko, co tam jest, to jasno ci przedstawia albo motywację jednego bohatera, albo przeszłość tej dwójki bohaterów, co ich łączy. I jest to napisane bardzo fajnie, trochę w taki być może teatralny sposób czasami. I zresztą trochę czuć, jakby się oglądało taką sztukę teatralną momentami i to zaczynało z tego, co pamiętam, jako sztuka teatralna.
Tak.
I to czuć. Ale oprócz tego jest ten film bardzo ładnie zrealizowany, co było spodziewane. W sensie, jeśli chodzi o zdjęcia, montaż, reżyserię, jest kolorowy, świetnie tak retro-westernowy, w sensie przypomina bardzo spaghetti westerny klasyczne, scenografią, kostiumami i tym, jak jest nakręcony. I jest to po prostu bardzo przyjemne pół godziny. W sensie ja się bawiłem świetnie. Pedro Pascal, Ethan Hawke, kowboje. To był po prostu film dla mnie i ja się dobrze na nim bawiłem.
Tak, no to pół godziny mija ekstremalnie szybko i wręcz...
Tak, dlatego tym bardziej zaskoczenie jest większe, że to już
tak.
koniec.
Miałam wrażenie, że minęło jakieś 15 minut, kiedy ten film się skończył. I absolutnie zgadzam się z tym, że ten film jest świetny od strony technicznej, bo jest naprawdę kapitalnie wyreżyserowany. Kostiumy są... też rewelacyjne, z jednej strony bardzo nawiązujące właśnie do tych westernów, a z drugiej strony właśnie wprowadzające dużo takich kolorów, które niekoniecznie w tych westernach klasycznych się pojawiały. No jest naprawdę pięknie nakręcony, te występy aktorskie też są bardzo dobre, chociaż no oczywiście nie ma tutaj na tyle dużego pola, żeby ci aktorzy mogli się jakoś specjalnie popisać. Tylko mój problem z tym filmem to jest trochę ten pacing cały, w sensie tempo jego, bo mam wrażenie, że ten film nas tak trochę teasuje właśnie na tą całą historię i być może mógłby się on właśnie sprawdzić jako film pełnometrażowy, bo gdzieś tam jest taki pomysł na ciągnięcie tego wątku czy coś. I mam takie wrażenie, że dostajemy jakby na samym początku, czy tam jakby taki core tego filmu, to jest ta rozmowa między tymi dwoma w zasadzie byłymi kochankami, którzy rozmawiają ze sobą po spędzonej wspólnie nocy i tak jakby od tego się w ogóle, od tego pomysłu na tą rozmowę zaczął się pomysł Almodovara na ten film i to bardzo widać, bo to jest najbardziej przemyślana scena w całym filmie, która jest naprawdę świetnie poprowadzona i reżysersko, i scenariuszowo, i aktorsko, ale moim zdaniem trochę mógł się Almodovar zdecydować i albo zrobić cały krótkometrażowy film będący tylko tą jedną rozmową, która jest tak trochę wyrwana z kontekstu i trochę nie wiemy, kim są ci bohaterowie, nie dostajemy żadnego ich backstory, żadnej kontynuacji ani niczego, tylko po prostu trochę nasza wyobraźnia musi nam dodać. Albo mógł zrobić z tego pełnometrażową historię i dodawać te inne elementy, a tak trochę miałam wrażenie, że ta jedna scena była tak idealnie dopasowana do krótkiego metrażu, a cała reszta to było takie trochę streszczenie rzeczy, które mogłyby zrobić z tego krótkiego metrażu pełny metraż. I ostatecznie ten pacing był dla mnie taki trochę chaotyczny i trochę dziwny i trochę wybijający z rytmu, biorąc pod uwagę, jak dopracowany był właśnie od tej strony technicznej i reżyserskiej ten film. Więc ostatecznie ja się bawiłam też bardzo dobrze, ale po prostu no czuję to takie...
Niedosyt,
że po prostu mógł z tego być naprawdę dłuższy film, albo właśnie mógł być to krótki metraż, ale zostawiając nas tylko w tej jednej scenie i zostawiając dużo znaków zapytania dotyczących tego, jaka była przeszłość tych bohaterów, co się stało później, bo wrzucanie w tak krótki metraż jeszcze jakiejś retrospekcji i jeszcze czegoś moim zdaniem tylko namieszało i zrobiło więcej chaosu. Także o ile po wyjściu z kina ten film naprawdę mi się podobał, tak im dłużej o nim myślałam, tym bardziej miałam takie, no... mogło to zostać lepiej zrobione.
Ja bym bardzo chętnie obejrzał pełnometrażowy film o tych postaciach i o tej historii, bo jest potencjał.
Oj tak. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o takie najgłośniejsze tytuły festiwalu. No ale jak to ma się do tego, jakie są nasze ulubione filmy, jakie widzieliśmy, tak jak mówiliśmy wcześniej, albo przynajmniej Stasiek mówił, widział 18 filmów, ja chyba tego nie mówiłam, ale widziałam 20. Niektóre z nich były lepsze, niektóre z nich były gorsze, ale każdy z nas ma jakąś tam swoją listę, swój ranking i jakichś faworytów. Także przedstawiam wam teraz nasze top 3 ulubione filmy. Ja się tylko zastanawiam nad jedną rzeczą i być może ty mi doradzisz, co zrobić, bo w mojej liście, w mojej topce na trzecim miejscu jest film, który nie jest z tego roku, bo na festiwalu można było poza filmami jakby nowymi oglądać też filmy z różnych retrospekcji i nie tylko, i oglądać też filmy starsze. I się zastanawiam, czy skupić się tylko na tych nowych filmach i dać na trzecie miejsce po prostu film, który jest kolejny u mnie, ale jest z tego roku i po prostu żebyśmy się skupili tylko na tych nowinkach, czy opowiedzieć o filmie, który...
Znaczy nie, no to jest topka festiwalowa, a jako że film był w programie festiwalu, to moim zdaniem jak najbardziej też się liczy do tego. Nie jest topka tego roku, nie?
Okej.
Więc śmiało.
Dobra, to możemy zacząć od ciebie i od tego, co jest na twoim miejscu trzecim.
Okej, no moje miejsca drugie i trzecie są tak trochę bardzo wyrównane, że tak powiem. Mam silną jedynkę, ale no powiedzmy, że na miejscu trzecim znajduje się taki film, który nosi tytuł Pamięć. Jest to film, który opowiada o relacji dwójki ludzi, Sylwii i Sola, granych przez Jessica Chastain i Petera Sarsgaarda, nie mylić ze Skarsgardem, którzy spotykają się na school reunion, jak po polsku się taka rzecz nazywa? Spotkanie...
Zjazd absolwentów.
Absolwentów, o no, coś takiego.
Coś takiego, nie wiem.
No, na czymś takim w każdym razie. I po tym spotkaniu Sol tajemniczo podąża za Sylwią do jej domu. Okazuje się, że chłop ma demencję, a Sylwia za namową jego rodziny zgadza się opiekować się nim i spotykać się z nim regularnie. No i na przestrzeni filmu poznajemy nie tylko relacje tych postaci, ale też ich przeszłość, ich jakąś wspólną przeszłość, to co ich łączy w przeszłości i to co osobiście oboje gdzieś tam przeżyli, to czego Sylwia chce zapomnieć i to czego Sol nie potrafi pamiętać, bo jest to film o pamięci i ale też o samotności i
traumie.
Tak. I właśnie radzeniu sobie z przeszłością i tak dalej. Jest to film, który określiłbym słowem piękny i to zarówno przez historię, jaką opowiada i to, jak sprawia, że się czujesz i to, jakie pokazuje przeżycia postaci i jakie emocje w tobie wywołuje, ale też przez to, jak jest nakręcony, zrealizowany, oświetlony, bo takie rzeczy też mi się bardzo podobały tutaj. Nie wiem w zasadzie, co jeszcze powiedzieć za dużo o tym filmie, poza tym, że po prostu oglądając go czułem tyle różnych emocji i po prostu byłem zachwycony i bardzo polecam zobaczyć ten film. W sensie aż brakuje mi słów, żeby opisać dokładnie, bo to jest bardzo film, bardzo subtelny, bardzo spokojny, bardzo taki, no można by powiedzieć, że niewiele się w nim dzieje, a jednocześnie bardzo dużo się dzieje w tobie, kiedy go oglądasz, więc no bardzo polecam przeżyć pamięć i bardzo mi się podobał ten film. I aktorsko jest też bardzo dobry, no Jessica Chastain to jest oczywiście klasa sama w sobie i Peter Sarsgaard, który gra tego Sola, też miał trudne zadanie do wykonania, żeby przekazać to wszystko, co miało być przekazane, a zostało to zrobione bardzo wiarygodnie i bardzo umiejętnie.
Tak, no tak się składa, że pamięć w mojej top trójce też jest i to w zasadzie nie będę tutaj budować jakiegoś wielkiego napięcia, jest na pierwszym miejscu. Jest to zdecydowanie film, który najbardziej mi się podobał na festiwalu. Jedyny, który w zasadzie mnie tak właśnie naprawdę w pełni emocjonalnie zaangażował. Ten poruszany temat właśnie ta pamięć, która jest bardzo ważnym aspektem, bo tak jak powiedziałeś, mamy jedną postać, która chciałaby pewne rzeczy pamiętać, ale no ze względu na tą chorobę nie jest w stanie. Z drugiej strony mamy postać, która w zasadzie spędziła całe życie próbując zapomnieć pewne rzeczy i mamy to zderzenie i te postaci też na początku nie od razu się lubią, ale później między nimi tworzy się taka więź i takie uczucie i dostajemy tam bardzo dużo takich wątków też związanych z ich rodzinami. Właśnie też jakieś takie rzeczy związane z przeszłością, właśnie jakieś traumy z przeszłości, które gdzieś tam mogą mieć bardzo duże konsekwencje w przyszłości. I jest ten film też taki subtelny, w sensie jest taki powolny, jest taki dosyć, już nie jakiś bardzo powolny, ale no raczej taki właśnie życiowy, gdzie nie ma jakichś wielkich plot twistów czy coś, tylko po prostu mamy relacje między dwójką dorosłych ludzi, którzy mają swoje problemy, ale uczą się w tym wszystkim właśnie jakiejś takiej relacji między sobą, znajdują jakby w sobie nawzajem jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam były potrzebne w życiu. No jest to piękna historia po prostu i jest to też właśnie film pięknie, tak jak powiedziałeś, wyreżyserowany, piękny od strony technicznej, ale też po prostu bardzo wzruszający i angażujący emocjonalnie. I wydaje mi się, że to był właśnie jeden z tych seansów, gdzie czuć było na całej sali, że ludzie oglądając go byli bardzo jakby zgodnie zaangażowani emocjonalnie. Także absolutnie polecamy, jeśli będziecie mieli okazję, to Pamięć moim zdaniem bardzo warto obejrzeć, no bo tak jak powiedziałam, u mnie jest to film będący na pierwszym miejscu w topce.
Jestem to w stanie zrozumieć i uszanować. Okej, okay. A jaki jest u ciebie na drugim miejscu?
Jeszcze nie powiedziałam, co jest u mnie na trzecim miejscu.
Aha, na trzecim miejscu.
Tak, i na trzecim miejscu jest u mnie akurat film, który bardzo prawdopodobne, że wiele z was widziało, bo było o nim swego czasu bardzo głośno, był on dosyć kontrowersyjny i jest to Under the Silver Lake, Tajemnice z Silver Lake bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Film z 2018 roku, więc no mając już 5 lat. I w zasadzie od bardzo, bardzo dawna był na mojej liście do obejrzenia, więc jak zobaczyłam, że jest na festiwalu i mam okazję zobaczyć go w kinie, to pomyślałam, czemu by nie. I muszę przyznać, że świetnie się bawiłam oglądając ten film. Był to absolutnie dziwaczny seans. Uwielbiam tego typu filmy, bawiące się konwencją, bawiące się oczekiwaniami widza i z jednej strony jest on totalnie jakby rozrywkowy z takiego, w sensie po prostu ogląda się go w taki sposób, że nie ma ani momentu nudy, bo cały czas ten główny bohater coś tam znajduje, coś się dzieje, ktoś znika, dzieje się coś absurdalnie dziwnego i niespodziewanego i dookoła całej tej historii jest jakiś taki mistycyzm i całość kręci się dookoła jakichś teorii spiskowych i innych takich rzeczy, tylko że realia jakby świata tego filmu, albo tego przynajmniej jak świat postrzega główny bohater, grany przez Andrew Garfielda, więc to też jakby jest dosyć istotne, jest taki jakby wszystkie te rzeczy z tych teorii spiskowych i tego wszystkiego były realne, w sensie, że trochę jest taki, no taki trippy ten film, w sensie, że taki jakby trochę ciężko jest nam odróżnić, co się dzieje naprawdę, a co może się dziać tylko w głowie bohatera i o co w zasadzie w tym wszystkim chodzi. Ale mimo wszystko to nie jest jeden z tych filmów, który właśnie po prostu jest tak pokręcony, że oglądamy i się łapiemy za głowę i się zastanawiamy, co to ma być, co autor miał na myśli. Tylko raczej jest to jeden z tych filmów, gdzie po prostu oglądamy to jak najwyższej jakości rozrywkę i po prostu, nie wiem, film akcji albo może nawet nie tyle akcji, co jakiś taki suspense, thriller, śledztwo, coś tam, tylko że z wieloma elementami komediowymi i z takim absurdalnym, no właśnie i humorem i po prostu takim wszechobecnym absurdem i dziwactwem. Dodatkowo jest bardzo ładnie nagrany, bardzo ładnie wyreżyserowany. No i ten Andrew Garfield w głównej roli, który sprawia wrażenie, jak zwykle zresztą, jakby bardzo dobrze się bawił na planie tego filmu. Polecam, chociaż wiem, że to jest taki film, który nie przypadnie wszystkim do gustu i dla innych może być po prostu zbyt dziwny albo zbyt próbujący być meta czy coś, ale ja po prostu kupiłam tą konwencję od samego początku i bawiłam się rewelacyjnie. Więc tak, polecam, jeśli jeszcze nie widzieliście, ale wiem, że o tym filmie było dosyć głośno i dużo osób go już widziało, więc nie wiem, czy to polecenie będzie dla kogoś czymś nowym.
dla mnie. Ja słyszałem o tym filmie, ale nie widziałem go i chętnie nadrobię. Okej. Okay. To wszystko? Na twoim tak. miejscu trzecim?
Tak.
To przechodzimy do mojego miejsca drugiego. I jest to film I Used to Be Funny. Debiut reżyserski Ali Pankhiv. Film opowiadający historię o stand-uperce Sam, która zmaga się z depresją i zespołem stresu pourazowego, które przeszkadzają jej w dalszym rozwoju jej komediowej, scenicznej kariery. I poznajemy Sam w momencie, w którym dowiaduje się, że młoda dziewczyna, którą kiedyś się opiekowała, zaginęła. I przez cały film historia opowiadana jest nieliniowo. Dostajemy dwie linie czasowe. Jedna opowiada o poszukiwaniach tej zaginionej dziewczynki i zmaganiach Sam z jej problemami psychicznymi. A druga linia pokazuje lepiej właśnie relacje Sam z jej podopieczną oraz wydarzenia, które doprowadziły ją do takiego stanu w życiu, w jakim się znalazła. I sam nie do końca wiem czemu, ale ten film od razu bardzo mnie urzekł i bardzo mnie zachwycił. Być może jest to dlatego, że ta dwuosiowa narracja, która często potrafi mnie trochę wybić z wczucia się w film i często mam wrażenie, że jest to zrobione tak nie do końca
mało angażująco.
Tak. Często po prostu zwykle jeden aspekt historii potrafi ucierpieć na tym. Mam wrażenie, że scenarzyści czasami albo reżyserzy nie potrafią dobrze wyważyć tego.
To prawda.
Tutaj to dla mnie w 100% zagrało. W sensie film jasno komunikuje nam, którą część historii w danym momencie oglądamy i obie i sprawia, że chcemy obie oglądać, bo obie są równoważne i zmierzają w swoim kierunku, żeby na końcu gdzieś tam wszystko się wyjaśniło i mimo, że już trochę się domyślamy po drodze, gdzie to zmierza i jakie jest rozwiązanie, jakie są przyczyny pewnych rzeczy, to na końcu jest to bardzo, moim zdaniem, przynajmniej satysfakcjonująco zamknięte. Przy tym pokazując nam bardzo fajnie napisane postaci, bardzo fajnie zagrane postaci w głównej roli Rachel Sennott, którą mogliście widzieć niedawno na przykład w Buddies, 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 teraz też w popularnym Bottoms, które niedawno miała premierę w Polsce na streamingu. I ona mnie bardzo zaimponowała w takiej bardzo naturalnej roli, w której w zasadzie musiała się wcielić w nie dwie, a trzy postaci, bo jeszcze ma tą osobowość sceniczną i, tak. i bardzo fajnie potrafiła jakby wejść w buty każdej z tych dość odmiennych etapów życia jednej osoby. I jasne, ten film ma trochę takich rzeczy, do których można byłoby się przyczepić. Trochę tam rzeczy nie gra, być może technicznie, w sensie widać, że jest to debiut, trochę niektóre rzeczy może ktoś nazwałby jakimiś amatorskimi czy coś takiego, bo czuć trochę, że brakuje takiej po prostu wprawy w tym, jak jest zrealizowany ten film, ale emocjonalnie zaangażował mnie na tyle, że potrafię mu to wybaczyć, bo po prostu czułem dokładnie to, co autorka chciała, żebym czuł w każdej scenie. Tak, jest to w ogóle też dość trudny film, bo porusza temat, między innymi porusza w ogóle bardzo dużo tematów istotnych i życiowych, no ale porusza temat wykorzystywania seksualnego i robi to bardzo wrażliwie i umiejętnie i przy okazji jest komedią i fajnie to łączy, w sensie, że nie jest to jakieś takie nieprzyjemne albo na siłę, tylko fajnie pokazuje, jak główna bohaterka wykorzystuje właśnie żarty i tą komedię, bo ona jest stand-uperką, w radzeniu sobie z traumą. I to było super. Bardzo mi się to podobało. i film mi się bardzo podobał. I nie wiem, czy on będzie w kinach albo gdzieś na streamingu, ale jeśli będzie, to bardzo polecam go obejrzeć, bo możliwe, że przejdzie trochę bez echa, bo na tym festiwalu też nie był jakoś bardzo głośny.
Tak, to prawda. Ja też oglądałam ten film. Też jest u mnie wysoko w rankingu. Akurat nie mam go w mojej top trójce, ale w top piątce już tak. Zgadzam się, jest to naprawdę bardzo dobry film, zarówno aktorsko, jak i scenariuszowo i właśnie świetnie potrafił zarysować tą główną bohaterkę. To, co wspomniałeś, bardzo dobrze potrafi operować dwoma liniami czasowymi. Co też zgadzam się absolutnie z tym, że bardzo dużo filmów nie potrafi z tego korzystać i z reguły te retrospekcje, zazwyczaj te retrospekcje, a czasem właśnie ta bardziej współczesna linia czasowa, zawsze któraś, z reguły któraś cierpi na tym zabiegu i jest po prostu mniej angażująca. Tutaj jesteśmy równie ciekawi obu linii czasowych. Jesteśmy z jednej strony ciekawi tego, co się dalej będzie działo, a z drugiej strony chcemy bardzo wiedzieć, co się wydarzyło, co spowodowało te rzeczy, które się dzieją teraz. Tak, no nie będę się tutaj rozgadywać, bo tak jak mówię, nie mam tego filmu w mojej top trójce, ale absolutnie zgadzam się z tym, że zdecydowanie warto ten film obejrzeć, bo faktycznie przeszedł trochę bez echa. Tymczasem na moim miejscu drugim jest film, który wręcz przeciwnie przeszedł z bardzo dużym echem na festiwalu. Trochę niespodziewanie, bo był on częścią konkursu Spektrum, czyli cyklu, w którym właśnie to był też konkurs, więc można było głosować, oceniać filmy, które się oglądało tam w skali od 1 do 6, ale był to cykl, w którym po prostu prezentowane były debiuty reżyserskie. I jeden z filmów, o którym się zrobiło bardzo głośno i który był bardzo rozchwytywany na festiwalu i chyba organizatorzy totalnie się nie spodziewali, że będzie tak rozchwytywany, to jest La Roy. Jeśli byliście na tym festiwalu, to jest bardzo spora szansa, że chcieliście się na ten seans zapisać, wklikać i się wam to nie udało. Ja miałam to szczęście, że udało mi się, bo La Roy to był film, który już mnie urzekł samym swoim opisem, bo jest to film, który opowiada o pewnym mężczyźnie, który pewnego dnia spotyka lokalnego prywatnego detektywa ubranego w bardzo stereotypowo amerykańsko-teksański strój z kowbojskim kapeluszem i tym, a Boże, jak to się nazywa, na szyi.
Taki krawat, ale takie sznurki?
Tak, to się jakoś bolo?
Jakoś tak, to się...
Tak, wiecie, w jakiejś tam koszuli i marynarce i generalnie wszyscy się trochę śmieją z tego, jak ten koleś wygląda, ale ten prywatny detektyw mówi temu mężczyźnie, że jego żona go zdradza i że widział ją pod takim miejscem, do którego udają się wszyscy ludzie, którzy zdradzają swoich małżonków, i zrobił jej zdjęcia. No i on, ten koleś nawet nie wynajął tego detektywa, żeby mu o tym powiedział, jest zdruzgotany tą wiadomością, jakby wolałby tego nie wiedzieć, ale postanawia pojechać w to miejsce, gdzie właśnie to miejsce tych schadzek, pod ten motel, i popełnić tam samobójstwo. I kiedy stoi na parkingu pod tym motelem, to do jego samochodu wsiada mężczyzna, daje mu worek pieniędzy i podaje mu cel konkretnego mężczyznę, prawnika, którego ma zabić, bo jak się okazuje, pomylił po prostu samochody i myślał, że wsiadł do samochodu pewnego lokalnego płatnego zabójcy. A jako, że ten bohater nie zarabia najwięcej pieniędzy i pewnie, znaczy w jego wyobrażeniu, gdyby zarabiał więcej pieniędzy, to jego żona bardziej by go kochała, no to postrzega to jako pewną okazję. I tutaj się zaczyna akcja tego filmu. Być może niektórzy by uznali, że to jest spoiler, ale te wszystkie informacje były w opisie filmu na stronie festiwalu i to jest coś, co mnie bardzo zachęciło do obejrzenia go. I jest to oczywiście, jak mogliście się domyślić, komedia, ale taka dosyć mroczna komedia połączona z właśnie takim thrillerem, filmem kryminalnym o prywatnych detektywach i zdradach i płatnych zabójcach, i to wszystko oczywiście osadzone w małym miasteczku gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych. Ale jest to absolutnie świetny film z kilku powodów. Po pierwsze, jest naprawdę bardzo dobrze wyreżyserowany. Tutaj przypominam, że jest to debiut reżyserski, ale naprawdę od strony wizualnej, od strony jakby właśnie pod względem, jak on jest wyreżyserowany, stoi na naprawdę wysokim poziomie i widać, jak od jak dawna reżyser tego filmu, Shane Atkinson, z którym zresztą było spotkanie po seansie, myślał o tym filmie i planował ten film, bo jest on bardzo dopracowany pod względem technicznym, jest świetnie zagrany, ale też jest przezabawny. W sensie dawno nie widziałam po prostu tak śmiesznej komedii, podczas której ludzie aż tak bardzo wybuchali śmiechem i po prostu momentami płakali ze śmiechu i cała sala po prostu miała niesamowity ubaw podczas tego seansu. I ja również bawiłam się świetnie. Jakby ciężko jest mi znaleźć jakiś minus. Może gdzieś tam pod koniec trochę za bardzo się ciągnie ten film, ale to jest taki bardzo mały minus, bo po prostu no jest to naprawdę przepełniony niesamowitą zabawą film, który z jednej strony cały czas nas angażuje, bo cały czas jesteśmy po prostu ciekawi, co będzie dalej z takiego punktu widzenia narracyjnego, jakby z punktu widzenia po prostu filmu kryminalnego, powiedzmy, a z drugiej strony ci bohaterowie są takimi życiowymi nieudacznikami, że po prostu płaczemy ze śmiechu przez cały seans. Absolutnie polecam La Roy. Jeśli gdzieś kiedyś będziecie mieli okazję zobaczyć ten film, chociaż szczerze mówiąc nie mam pojęcia w jakiej formie. Pewnie jeśli już, to może trafi na jakiś streaming, chociaż nie zdziwiłoby mnie jakby nawet to. Nie, w sensie nie mam pojęcia jakby jak wygląda sytuacja dystrybucji tego filmu. No, na pewno nie trafi on do zwykłej dystrybucji kinowej. Może będą jeszcze jakieś specjalne pokazy w Nowych Horyzontach czy coś. Ale jeśli będziecie mieli okazję obejrzeć kiedyś ten film, to absolutnie, absolutnie polecam, bo bawiłam się na nim przewspaniale.
Ja mam nadzieję, że będę miał kiedyś okazję zobaczyć ten film, bo niestety nie udało mi się go zobaczyć na festiwalu. No trochę z mojej winy, wiedziałem, że się szybko rozejdą miejsca, a nie udało mi się wkliknąć. I żałuję, bo opinie zewsząd docierały do mnie, że jest to świetny film, zabawny i w ogóle myślałem może, że nawet wygra konkurs Spektrum, tak z rozmów na korytarzach mogłoby wynikać, a tak się nie stało.
Też liczyłam, to znaczy też byłam pewna, że wygra, ale no niestety.
Także no, mam nadzieję, że gdzieś kiedyś nadarzy się okazja i nadrobię ten film, który nie był głośny przed festiwalem, ale w trakcie festiwalu zrobił się bardzo głośny. Tymczasem twoje miejsce pierwsze już poznaliśmy.
Tak jest.
A u mnie na pierwszym miejscu wylądował również film, który zrobił się bardzo głośny w trakcie festiwalu i który był bardzo chwalony zewsząd. Przesilenie zimowe. I jest to historia surowego, zgorzkniałego, samotnego nauczyciela historii w szkole z internatem, któremu zostaje powierzone zadanie zaopiekowania się uczniami w trakcie ferii świątecznych. Taką niewielką grupą uczniów, która z różnych powodów nie wybiera się na Boże Narodzenie do swoich rodzin i muszą zostać właśnie w tym internacie. Wszystko dzieje się w ogóle na przełomie lat 60. i 70. No i oczywiście ci uczniowie, którzy zostają w tej szkole, nie przepadają za tym nauczycielem. No i vice versa, on też nie jest zachwycony, że będzie musiał z nimi spędzić te parę dni czy tygodni. Ale jak łatwo się domyślić, na przestrzeni filmu i świąt będą zmuszeni spędzić ze sobą całe dnie, a przez to poznać się z nowej strony i trochę bardziej polubić. I już z samego opisu to brzmi jak materiał na świąteczny klasyk. I dokładnie to czuje się, jak ogląda się ten film. W sensie czujesz, jakbyś oglądał film, który oglądałeś już na święta kilka razy, ale jednocześnie jest świeży. Po prostu czujesz, jakbyś oglądał klasyk świąteczny, jak nowego Kevina samego w domu, tylko że w szkole z internatem i zupełnie inny film. Ale czuć po prostu to ciepło kominka świątecznego i przy okazji ten film jest zrealizowany w takim właśnie stylu filmów z lat 60-tych, 70-tych i to i pod względem tego, jak jest prowadzona narracja, jak wyglądają ujęcia, zdjęcia, są takie efekty nałożone na obraz, które sprawiają, że jest to takie ziarno filmowe i w ogóle przypomina to stare filmy, a film był realizowany cyfrowo, więc to jest jakby w postprodukcji wszystko dodane. I tworzy to niesamowity, niepowtarzalny klimat właśnie świątecznego klasyka. I przy tym jest napisany bardzo uroczo, ale też nie omija trochę bardziej mrocznych, smutnych, trochę niespodziewanych tematów. I robi to z wyczuciem i ostatecznie sprawia, że po prostu czujesz właśnie to ciepło, o którym mówiłem i to jest taki feel good movie w pełnym wydaniu. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to znowu końcówka. Trochę się powoli kończy, w sensie, że już tak się domyka i domyka i domyka. Ale nie mogę mu mieć tego za złe, bo na tyle zdążyłem polubić te postaci przez cały ten film, że no nie mam nic przeciwko, żeby jeszcze trochę dłużej i jeszcze trochę dłużej z nimi posiedzieć w tym świątecznym klimacie i spędzić z nimi czas w tej atmosferze. Absolutnie, absolutnie polecam. Jest to chyba jeden z ulubionych filmów nie tylko festiwalu, ale w ogóle jakich widziałem w tym roku dla mnie i nie mogę się doczekać, aż będę mógł go sobie obejrzeć w grudniu, w święta i wtedy jeszcze bardziej poczuć tę atmosferę. Z tego, co sprawdzałem, to niestety polskim widzom nie będzie dane tego doświadczyć w tym roku, bo premierę polską w kinach będzie miał w styczniu.
Tak.
Trochę za późno.
Ale trochę totalnie niezrozumiała dla mnie decyzja. Jezu, no, zapomniałam czegoś słowa. Dystrybutora polskiego.
Z czegoś to musi
film
wynikać, ale
wychodził w styczniu? Bez sensu.
No, bez sensu. Może bardziej pod Oscary. Liczę, że jakieś tam nominacje będą. Świetny film. Polecam. No już w styczeń to już prawie niedługo, więc będziecie mogli zobaczyć, a już w przyszłym roku na pewno sobie odpalę go właśnie w okolicy świąt Bożego Narodzenia.
No to tym razem ja niestety muszę powiedzieć, że nie udało mi się tego filmu obejrzeć. Był to dosłownie jedyny seans z tak zwanej jedynki, czyli z tego cyklu Highlights, czyli te Highlights bodajże? Highlights? Dobrze pamiętam? W którym są te jakby najważniejsze, najgłośniejsze tytuły w festiwalu. Akurat dosłownie jedyny film z tego cyklu, którego nie widziałam. Właśnie to Przesilenie zimowe. Jakoś nie był on dla mnie priorytetem, kiedy układałam sobie program, bo po przeczytaniu opisu wydawał mi się bardzo typowy film świąteczny, który absolutnie się w żaden sposób nie wybija, nie wyróżnia. Trochę mi się niestety też, jakkolwiek absurdalnie by to nie zabrzmiało, ale niedawno na Splat Film Feście oglądałam taki film, który się nazywał Gra w opętanie bodajże. I on też był o tym, jakby o szkole z internatem, gdzie niektóre dzieci zostawały na święta, bo tam nie miały rodziny, żeby wrócić do niej i coś tam. I ten film mi się nie podobał. To był najsłabszy film, jaki oglądałam na Splacie i on akurat trafia do polskiej dystrybucji. I jakoś tak trochę mi się to skojarzyło i miałam takie przez to tym bardziej poczucie, że to jest taki oklepany motyw i że to pewnie będzie taki film na zasadzie no spoko, fajnie, miły, przyjemny, ale nic specjalnego, więc absolutnie nie uważałam go za żaden priorytet, a później w trakcie festiwalu zaczęłam słyszeć zewsząd głosy, że jest cudowny, świetny, wspaniały, a po festiwalu to w ogóle widziałam same zachwyty i no bardzo żałuję, liczę bardzo mocno na Kino Nowe Horyzonty, że zrobią jakieś pokazy przedpremierowe tego filmu i że uda mi się go obejrzeć właśnie jakoś bardziej w tym okresie świątecznym, a nie dopiero w styczniu, no ale zobaczymy. No żałuję bardzo, bo słyszałam o tym filmie same zachwyty i no wielka szkoda.
No szkoda, że nie święta.
Tak, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze ulubione filmy. W ogóle teraz do mnie dotarło, ale to chyba świadczy trochę samo o sobie, że jak myśleliśmy o tym, jakie były najbardziej oczekiwane filmy festiwalu i najgłośniejsze i tak dalej, to zapomnieliśmy całkowicie o nowym filmie Taiki Waititiego.
A, racja.
Next Goal Wins, czyli pierwszy gol?
Pierwszy gol, tak.
Pierwszy gol. No nie, może zostawimy to bez komentarza w takim razie. Skoro zapomnieliśmy o tym filmie, to może nie bez powodu. Chyba, że czujesz bardzo dużą potrzebę, żeby coś o nim powiedzieć.
Okej,
czyli nie.
W sensie, nie było aż tak zły, że nie mówmy o nim, nie? W sensie to może być taki wydźwięk. Był przyjemny, to kolejny taki feel good movie, tylko trochę bardziej sztampowy i jak na Taikę to mało oryginalny w swoich żartach
i
przede wszystkim.
Z mało oryginalnym humorem i generalnie oglądając go w trakcie festiwalu, gdzie jest dużo bardzo oryginalnych i pomysłowych filmów, to wypadał totalnie nijako i bardzo mech. Ale właśnie, jeszcze tak na sam koniec, bo już w zasadzie zbliżamy się do końca, ale tak sobie jeszcze pomyślałam, że w trakcie festiwalu rozmawialiśmy sobie czasem o filmach, które nam się podobały lub nie podobały i zauważyliśmy taką pewną, często pojawiającą się tendencję, że jest sporo, albo przynajmniej kilka filmów na tym festiwalu, które miały bardzo dobry pomysł i z samego opisu brzmiały, wydawały się mega ciekawe, a później gdzieś po drodze ten potencjał po prostu nie został wykorzystany i okazały się to filmy albo słabe, albo albo po prostu takie i absolutnie nie wykorzystujące tego potencjału. Więc jeszcze tak może na sam koniec takie kilka filmów, które właśnie gdzieś tam może nas zawiodły. Ja mogę zacząć od filmu, który się u mnie znalazł na ostatnim miejscu na mojej liście i jest to Ciche miejsce, tytuł brzmi znajomo, ale po angielsku jest to Somewhere Quiet, a nie Quiet Place. Jest to film, który opowiada o losach pewnej kobiety, która przeżyła jakiś horror i jakby z opisu miało to przedstawiać losy tak jakby tej final girl w horrorze, tylko że normalnie horror się zawsze kończy na tym etapie, w którym ona przeżyła i to jest ten happy ending, a tutaj mieliśmy mieć film, który przedstawia, co się dzieje po tym. I to z opisu brzmiało bardzo fajnie, no bo przecież hej, traktujemy to jako happy end, a to musi być mega traumogenne doświadczenie, które będzie prześladować tą osobę później w snach. I brzmiało to bardzo fajnie, ale niestety moim zdaniem potencjał totalnie nie został wykorzystany. Mało tego, ten film był moim zdaniem mega słaby i po prostu tak nie do końca wiedział, do czego dążyć i był absolutnie nieangażujący i próbował, mam wrażenie, robić zbyt wiele rzeczy naraz i no niestety był to dla mnie spory zawód. Jakie ty masz filmy, które byś do tej kategorii wrzucił?
No pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest Manodrome.
Mhm.
Manodrome.
Tak jest.
Film, który z samego założenia brzmiał bardzo fajnie i zachęcił mnie, bo miał opowiadać opowiada o grupce znaczy inaczej, o, tak, no, o, ale bardziej opowiada o kierowcy Ubera, który no, jest zmęczony światem, który go otacza i tak, i relacjami z ludźmi i tak dalej, i dołącza do takiej kulciarskiej grupy inceli, którzy wierzą, że ta ich prawdziwa męskość i brak seksu da im jakieś ponadnaturalne, znaczy może takie, w jakiś sposób ich wyzwoli i zrobi z nich lepszych ludzi i lepszych od innych i tak dalej. I no, brzmiało to bardzo ciekawie, miało to duży potencjał. Taki temat, który no jest jakby niestety bardzo obecny w internecie i nawet nie trzeba się dużo zagłębiać, żeby znaleźć jakieś takie społeczności albo ludzi, którzy reprezentują taki mindset. Więc fajnie, żeby poruszyć to w filmie i jakoś skomentować, ale ostatecznie bardzo się rozjechał ten film. W sensie, tak jak początek był dość obiecujący, tak potem on się strasznie dłużył, nie mógł się zdecydować, o czym chce być, bo trochę pokazywał tej kulciarskiej grupy, trochę tam inne rzeczy, no i ostatecznie wyszło, że mi się raczej nie spodobał i brakowało po prostu jakiegoś takiego konkretu tam. Taki rozmemłany był ten film.
Tak, to prawda. To też u mnie był właśnie jako ten taki świetny przykład niewykorzystanego potencjału, tym bardziej, że też miał fajną obsadę, w sensie tam główną rolę gra Jesse Eisenberg, głównego tego przywódcę tej sekty gra Adrian Brody, więc no bardzo obiecująco, ja się wręcz spodziewałam, że to może być film festiwalu po samym opisie i właśnie tej obsadzie, no ale faktycznie, tak jak powiedziałeś, nie potrafił się zdecydować, czy bardziej przedstawiać tą sektę, czy bardziej jednak się skupić na postaci tego bohatera i bardziej się jednak skupiał na tym bohaterze, ale jednocześnie nie pokazując nam na tyle dużo kontekstu, żeby zrozumieć, o co właściwie mu chodzi, tylko wrzucając jakieś takie totalnie randomowe rzeczy związane gdzieś tam z tą toksyczną męskością i no ostatecznie wyszło to dosyć mocno chaotycznie.
I nie potrafił się skończyć. Kolejny film, który nie potrafił się skończyć. Tak. Skończył się kilka razy i nie umiał dotrzeć do brzegu.
Tak, to prawda. No i w zasadzie było jeszcze kilka takich filmów, gdzie też miałam takie poczucie, że pomysł był trochę lepszy niż wykonanie, ale w przypadku tych innych tytułów mimo wszystko oceniłabym je pozytywnie i ostatecznie bym powiedziała, że były to filmy co najmniej niezłe, więc ogólnie cały festiwal oceniam naprawdę pozytywnie i tak jak mówię, większość filmów, które oglądałam, albo mi się podobały bardzo, albo no, co najmniej po prostu przyjemnie się je oglądało i może dopiero gdzieś tam później, zastanawiając się trochę więcej nad nimi,
dochodziło się trochę... Miałem jeden taki film, który był po prostu zły i który się oglądało nieprzyjemnie i tak. W trakcie już po prostu nie wytrzymywałem i ludzie wychodzili w trakcie seansu, a to było dodatkowo bolesne, bo w sali była reżyserka, producentka i główna aktorka, ale ten film był po prostu tragiczny i nazywa się You and I i z tego co widziałem, to on był wyświetlany tylko we Wrocławiu na razie. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze będzie. Nie życzę nikomu tego. Nie, był tragiczny po prostu, w sensie był tak nudny, nawet nie potrafię przytoczyć teraz fabuły, bo był trochę o niczym, w sensie był o tym, że dwójka byłych kochanków się spotyka i iskra na nowo się rozpala, ale te dialogi były tak koszmarnie napisane przy tym wszystkim, jakby po prostu, nie wiem... Nie chcę nawet wracać do tego seansu, myślę. W sensie naprawdę, to jest jeden z gorszych filmów, jakie widziałem w ostatnich latach w ogóle. Nie wiem, co on robił na tym festiwalu. No ale okej. Poza tym wszystkie filmy były co najmniej okej.
Mi się na szczęście udało uniknąć tego typu seansów. A to był w ogóle film z konkursu Spektrum, czy...?
Tak. Dałem mu tam odpowiedni głos, oddałem.
Dobrze. No dobrze, to chyba będziemy kończyć odcinek AFF-owy. No tak jak już słyszeliście po naszych wrażeniach, jesteśmy naprawdę zadowoleni. Podobały nam się te filmy. Jeśli byliście także na American Film Festivalu, to dajcie znać, co wy oglądaliście i które filmy były wasze ulubione. A jeśli nie byliście, to dajcie znać, które filmy zainteresowały was najbardziej z tego, o czym dzisiaj opowiadaliśmy.
No i jeśli nie byliście, to zachęcamy w przyszłym roku, bo jest super.
Tak jest. No i w ogóle też możecie dać znać, czy generalnie interesuje was temat festiwali filmowych, bo w ogóle nigdy wcześniej nie robiliśmy odcinka podcastu o jakimś festiwalu. Robiliśmy relacje z festiwali fantastyki, czy około fantastycznych, konwentowych.
I materiał wideo z nowych.
Tak, w formie wideo na naszym YouTubie, ale nigdy jeszcze nie robiliśmy takiego pełnego odcinka podcastu, gdzie rozmawiamy sobie o festiwalu, więc dajcie właśnie też znać, czy chcecie, żebyśmy częściej takie coś robili, w sensie na przykład w przyszłym roku na przykład Nowych Horyzontach. Po prostu powiedzcie, czy was ten temat interesuje. No a my tymczasem kończymy, będziemy się z wami żegnać. Za 2 tygodnie pojawi się nowy odcinek standardowo. I będzie to po pierwsze ostatni odcinek w tym roku, a po drugie po raz pierwszy w historii popkulturystyki będziemy robić odcinek świąteczny i będziemy rozmawiać o filmach świątecznych, więc myślę, że jest na co czekać. No, dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Na razie.